Amen. Człowiek bez tajemnic wygląda tak. Chcę na początku jakby powiedzieć, o czym będę mówił, jakby w punktach wyszczególnić te wszystkie rzeczy, żeby was nie zniechęcić do świąt. Chcę przez krótki czas przejść przez parę tysięcy lat. Chcę wskazać na proroctwa, które są zawarte w Biblii na temat przyjścia Zbawiciela. Będę chciał pokazać na podstawie tych proroctw i tekstów biblijnych, jak ma zachować się Kościół, co Bóg do nas mówi przez Słowo i to, czego powinniśmy oczekiwać. Jak zauważyliście, na pewno za oknami plucha, trochę śniegu, trochę mrozu, dni stały się krótsze, noce coraz dłuższe i możemy oglądać, przyglądać się temu po raz kolejny, jak jesień przechodzi w zimę i w zasadzie tak już atmosfera jest taka cięższa, już tak smutniej, gdyby nie parę wydarzeń, gdyby nie to, że w oknach pojawiają się światełka, że miasto ubiera się w iluminacje, dworce, centra handlowe, przed marketami zaczynają sprzedawać choinki, a ulice zaczynają być przystrojone kolorowymi światełkami. W telewizji coraz częściej pojawia się taki starszy pan, siwy, z brodą, ubrany na czerwono. I to już jest znak, to już jest pewnego rodzaju znak, że na przełomie pór roku, czyli jesieni i zimy, że ponad połowie, już na początku grudnia zaczyna się czas, który nazywa się Adwent. Same słowo Adwent pochodzi od łacińskiego słowa Adventus, które oznacza przychodzę albo nadchodzę. W Bizancjum i starożytnym Rzymie oznaczało przyjście i odwiedziny ważnej osobistości, albo króla, albo cesarza. Ale Izrael niemal od zawsze wiedział, że chodzi o przyjściu Mesjasza. Że to słowo dotyczy przyjścia najważniejszej osoby dla Izraela, a potem się okazało, że dla całego świata. Przyjście Mesjasza. Dzisiaj to wydarzenie napędza cały mechanizm, cała maszyna. Reklamy, kolędy w sklepach, kolacje biznesowe, wszyscy śpiewają kolędy, składają sobie życzenia, łamią się opłatkiem, życzą sobie wszystkiego dobrego. Wiecie, takie najgorsze życzenia, jakie można dostać, to zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze. Wspólne świętowanie, wspólne śpiewanie kolęd. A ja postaram się was wprowadzić w trochę inny czas Adwentu. I zadać pytanie. A zarazem tematem dzisiejszego kazania jest to pytanie. Czy czekasz na przyjście Zbawiciela? Czy wyczekujesz Go? Czy jest dla ciebie osobą ważną? Setki lat przed narodzinami Jezusa Pismo Święte odnotowuje słowa proroków Izraela przewidujące Jego przyjście. Stary Testament pisany przez wielu ludzi na przestrzeni około 1500 lat zawiera ponad 300 proroctw dotyczących i opisujących przyjście. Wszystkie zawarte w nich szczegóły wypełniły się w 100%. Wszystkie szczegóły dotyczące przyjścia Jezusa wypełniły się w 100%. Jego cudowne narodzenie, niesamowite życie, wypełnione licznymi cudami, bez grzechu, Jego śmiercią i zmartwychwstaniem. I o Jego narodzeniu prorokowano w ten sposób. Izajasz 7, rozdział 14, werset jest napisany, znany wam ten werset. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emanuel. Micheasza jest opisane miejsce, dokładnie miejsce jest opisane, w którym przyjdzie Zbawiciel na świat. A ty, Betlejem, Efrata, Najmniejsze jesteś wśród plemion ludzkich. Z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie jego od początku, od dni wieczności. Do dni wieczności. Te proroctwa mówią także o misji Jezusa, o tym, co robił. Tak? Znowuż w Izajasza w 35 rozdziale od 5 do 6 wersetu jest napisane. Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń, język niemych wesoło krzyknie, bo trysną zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie. Tak jak mówiłem, tych proroctw jest około 300. Chcę wam wyszczególnić jeszcze kilkanaście proroctw. Nie będę ich czytał. Będę podawał adresy. Jak będziecie chcieli, to możecie je sprawdzić gdzieś potem w domu. O szczegółowej śmierci Jezusa. O tym, że zostanie zdradzony przez przyjaciela, jest napisane w Psalmie 41, w 10 wersecie. O tym, że zostanie sprzedany za 30 srebrników. W Zachariasza 11 rozdziale, 13 wersecie. O tym, że będzie milczał w czasie sądu, w Izajasza w 53 rozdziale. O tym, że zniewagi, znęcanie się podczas sądu i biczowania w Izajasza w 50 rozdziale. O tym, że będzie miał przebite ręce i nogi w Psalmie 22. O rozdzieraniu szat i rzucanie losów o suknię, także w Psalmie. Słowa Jezusa i świadków ukrzyżowania. Ta konfrontacja jest opisana też w psalmach. Pragnienie i napojenie żółcią i octem w psalmie 69. Przebicie boku Jezusa jest opisane w Zachariasza w 12 rozdziale. O tym, że nie została złamana jego żadna kość w drugiej księdze Mojżeszowej. O tym, że został zabity jako przestępca w Izajasza w 53 rozdziale. O tym, że słońce się zaćmiło, zaszło po śmierci Jezusa w Amosa w 8 rozdziale. Jak widzicie, wszystkie rzeczy dotyczące, to jest jakby na potwierdzenie tego, co powiedziałem wcześniej, że wszystko to zostało przepowiedziane przez proroków dużo, dużo wcześniej. A to tylko część proroctw. Po tych 1500 latach wypełniły się wszystkie proroctwa o przyjściu Mesjasza. O miejscu jego narodzenia, o życiu, o śmierci, o życiu, jakie prowadził, o cudach, jakich dokonał, jego nauczanie i śmierć na krzyżu, a potem zmartwychwstanie w niebostąpienie. Wszystko to wskazuje, że był tym, za kogo był tym, o kim mówili prorocy i był tym, za kogo się podawał. Chociaż tak prawdę mówiąc, byli niektórzy, którym jego życie wydawało się porażką. Bo przecież nie miał swojego domu, bo przecież nie miał swojego majątku, a był królem. Zdradził go przyjaciel, został oszukany, niesprawiedliwie osądzony i skazany na śmierć. Pobity do nieprzytomności, zabity na krzyżu razem z przestępcami. Jakby tego wszystkiego było mało, to jeszcze pochowany w pożyczonym grobie. Ale warto sobie postawić może dosyć ryzykowną tezę. Może naciąganą. Ale kim byłby Kościół? Czym by było chrześcijaństwo bez Jezusa? Bez tego całego, jakby z całego nauczania biblijnego usunąć jego postać. Wiecie, co by zostało? Absolutnie nic. Absolutnie nic. Byłyby życiorysy ludzi. Wszystko, co zaczęło się od początku dni, jak widzieliście i w Mojżeszowych księgach, i w prorockich, i w psalmach, i nawet w ostatniej księdze Starego Testamentu, wszystko mówi o przyjściu Zbawiciela. Kim by byli apostołowie bez Jezusa? Pomyślcie przez chwilę. Byliby gronem, grupą ludzi słabo wykształconych, no jeden był lekarzem, którzy dalej by łowili swoje rybki, uprawiali swoją rolę. Kim by był apostoł Paweł bez Jezusa? Dalej byłby żydowskim urzędnikiem, no może wyższego szczebla. I to, co najgorsze, kim byłby Kościół bez Jezusa? A to wszystko zostało przepowiedziane. Kościół byłby zbiorem ludzi, którzy jakby odprawiają jakieś rytuały, nic nieznaczące. Tak byśmy się spotkali, może trochę pograli, może ktoś by przyszedł, oględził tak jak ja dzisiaj. I rozeszliby się ludzie obcy sobie. Kościół bez Jezusa, nauczanie byłoby niczym. No ale co? Po tych wszystkich wydarzeniach, o których mówiłem, tak? O tej haniebnej śmierci, o tym lekceważeniu, o tym pobiciu, przychodzi niesamowite zwycięstwo, tryumf. I tu zaczyna się, mówiąc trochę językiem nowoczesnym, sukces. Bo zaczyna się wypełniać całe pismo. Trzy dni po jego śmierci przychodzi zmartwychwstanie. Zostaje wzbudzony z martwych. To też o sobie powiedział. To też prorokowali kilkaset lat przed nim. I były tego namacalne efekty. I są do dzisiaj. 2000 lat po tym wydarzeniu są namacalne efekty. My możemy doznawać tych namacalnych efektów. Tam, gdzie pojawiły się przebudzenia, tam, gdzie pojawiło się wylanie ducha, zmieniała się rzeczywistość wokół ludzi. Wystarczyło, że jedna osoba się nawracała i ona miała wpływ na całe narody. Całe państwa zmieniały swoje prawo. Zakładano szkoły, bo to nie było kiedyś normalne. Zakładano wyższe uczelnie. Uznawano prawa kobiet. Znoszono niewolnictwo. Pomagano potrzebującym. Wprowadzano masę innych zmian korzystnych dla ludzi. I pomyślcie, jeśli wypełniły się te wszystkie proroctwa dotyczące pierwszego przyjścia Mesjasza, to czy z taką samą powagą powinniśmy przyjąć, czy nie powinniśmy przyjąć tej prawdy o powtórnym przyjściu Pana? Czy ten jakby naturalną rzeczą jest dzisiaj zadać sobie pytanie, kim jest dla ciebie Jezus Nazaretem? I czy oczekuję Jego powtórnego przyjścia? Odpowiedź na to pytanie będzie miała fundamentalny wpływ na całe nasze życie, tu na ziemi i w wieczności. Pierwszy adwent już się dokonał. Pierwsze przyjście już było. Pan Emanuel, Mesjasz, wyczekiwany przez lud Starego Przymierza, narodził się, jak wiemy, ponad 2000 lat temu w Betlejem. On już obecny w swoim duchu, świętym w sercu każdego, kto oddał mu swoje życie. Tylko do tej obecności bardzo łatwo się przyzwyczaić. Do tego, że Bóg zmienił już moje życie. I odpalmy może Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział od 10 do 11 wersetu. Zaraz po wniebowstąpieniu w Dziejach Apostolskich ewangelista Łukasz pisze tak. I gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddala ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli: mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Wielu ludzi dzisiaj zadaje sobie pytanie. Wierzących i niewierzących. Jak to się stanie, kiedy Pan przyjdzie? Kiedy będzie powtórne przyjście? Po swój Kościół. W Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale Jezus zdradza tą tajemnicę. Nie do końca, ale zdradza. I wyobraźcie sobie tą sytuację, ja trochę nakreślę tą sytuację z tego 24 rozdziału. Już Piotr powiedział wcześniej o tym, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Już apostołowie to słyszeli, uwierzyli w to, że wykonało się. proroctwo. Przyszedł Chrystus, przyszedł Mesjasz, przyszedł Zbawiciel. I przechadzają się koło świątyni, tak sobie wyobrażam. I uczniowie tak chcą się być wyrywni. Mówi, zobacz, Panie, jakie piękne budynki, jakie pewne budowle. A Jezus im mówi, kamień na kamieniu z tego nie zostanie. I 24 rozdział Ewangelii Mateusza od 1 do 12 wersetu. A gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie Jego, aby Mu pokazać zabudowania świątyni. A On odpowiadając, rzekł do nich, czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. A gdy siedział, po tym wydarzeniu, przyszli na górę, nie dało im to spokoju, te słowa. A gdy siedział na górze, górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie na osobności, mówiąc, powiedz nam, kiedy się to stanie i jak będzie znak Twego przyjścia i końca świata. A Jezus odpowiadając, rzekł im, baczcie, żeby was kto nie zwiódł, albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu i będzie głód i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. Wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzić. Powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębie. Ale jest nadzieja. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Po tych słowach trudno jest powiedzieć, że Biblia jest pełna zachęty tego, abyśmy znali znaki. Ale jest. Biblia jest obfita w to, żebyśmy my poznali znaki. Powtórnego przyjścia Jezusa. Mało tego, abyśmy ich wypatrywali, abyśmy mądrze patrzyli na to, co się dzieje wokół nas. I abyśmy potrafili je rozpoznać, tak jak rozpoznajemy pory roku, w jaki sposób patrzymy na pogodę. O, to się akurat nie zdarza naszym drogowcom, zawsze ich zima zaskoczy, chociaż co roku zima. Nawet czasami mówimy, tak, przecież po nim, czy po niej, czy po tej sytuacji mogliśmy się tego spodziewać. Czyż nie zdarza się tak? Ktoś policzył, że jeden na 25 wersetów, nieco 25, tylko że tam jedna 25 wersetów opisanych w Nowym Testamencie mówi o powtórnym przyjściu Jezusa. Czy nie macie wrażenia? Bo ja przygotowując to słowo, odniosłem wrażenie dotyczące mnie samego, że ja trochę lekceważę to powtórne przyjście. A przecież w wersecie 12 jest napisane, że to, co najbardziej niebezpieczne, to, że miłość wielu oziębnie. Poznanie wielu oziębnie. Dadzą się zwieść. Ze względu na bezprawie. I że jest warunek, że ten, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan przestrzega znany nam werset i on nas trochę tak uspokaja, czasami wydaje mi się, tak trochę ulula nas, że tak, to, co nam musimy wiedzieć, to, że przyjdzie jak złodziej taki dzień. W czasie którego nikt się nie spodziewa. Ale zachęca nas, abyśmy nie dali się uśpić i abyśmy byli czujni, aby nas ten dzień nie zaskoczył. Daje nam także instrukcje postępowania. Jak mamy żyć w Kościele, jak mamy się zachowywać, jak mamy się odnosić w stosunku do siebie. Abyśmy się o siebie dbali, wzajemnie napominali, w trosce o to, aby nikt nie odpadł. Jesteśmy za siebie odpowiedzialni. Jako Kościół. Nasze postawy, a w szczególności nasza reakcja na grzechy, na słabości i zło, a co ważniejsze, na oziębłość, a także na brak radości i dziękczynienia, ma ogromny wpływ i znaczenie na życie Kościoła. Otwórzmy 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, 14-22. I apostoł Paweł pisze tam tak. Wzywam was też, bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Baczcie, ażeby nikomu złem za złe nie oddawać, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Zawsze się radujcie. Bez przystanku się módlcie. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Ducha nie gaście. Proroctw nie lekceważcie. Wszystkiego doświadczajcie, co dobre tego się trzymajcie. Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. To jest nakaz apostoła Pawła dla życia Kościoła. Mamy o siebie dbać, mamy o siebie zabiegać. Mamy się napominać. Mamy badać swoją temperaturę. Słuchać tego, co jeden mówi do drugiego. Patrzeć, jak inni żyją. Tak, to nie może się stać centrum naszego życia. To nie, życie innych ludzi. Ale mamy temu się przyglądać. Wiecie, do Hebrajczyków jest też napisane to, a tym bardziej, już wiemy, że ten dzień się przybliża. To jest obowiązek Kościoła. Aby nie gasić ducha, aby się pilnować nawzajem, aby miłość nikogo nie oziębła. Wystarczy spojrzeć, włączyć telewizor, zobaczyć, co się dzieje. Tu wojny, tam strajki, tu głód, tu mordują chrześcijan. Ja nie chcę nikogo straszyć, nie o to chodzi, idą święta, ja chcę się cieszyć, ja uwielbiam święta. Uwielbiam śpiewać kolędy. Namawiam wszystkich zawsze. Ale chcę, żebyśmy mieli inne spojrzenie. I muszę zadać to pytanie. Po raz kolejny sobie i wam. Czy wyczekujemy tego dnia? Czy on jest dla nas czystą abstrakcją? Jakimś oddalonym terminem. To się nie może zdarzyć teraz, no bo jeszcze tylu ludzi jest nienawróconych. Czy nie powinno być tak, że za każdym razem, jak różnych denominacji chrześcijanie świętują urodziny Zbawiciela, czy nie powinniśmy mówić, krzyczeć o tym? No nie przy stole, wiadomo. Że Zbawiciel przyjdzie po raz drugi po ten Kościół. Czy trzymamy się obietnicy? Czy pocieszamy bojaźliwych? Czy nie szukamy własnej sprawiedliwości? Czy zawsze się radujemy? Czy przez niepowodzenia i uciski nie gasimy ducha? Czy trzymamy się z dala od wszelkiego zła? Jak wyglądają nasze święta? Jak wygląda nasz adwent? Jak wygląda nasze rozmyślanie o powtórnym przyjściu Pana? Czy czekamy na spotkanie z rodziną? Czy czekamy na to, żeby tą radość wzbudzić pośród ludzi? Czy podnieść ich? Czy raczej czekamy na prezenty? Na tego grubszego pana z brodą siwego. Czy chcemy przynieść tylko radość dzieciom? Czy raczej odwrotnie? Czy chcemy wyczekiwać przyjścia Zbawiciela? Lepszego momentu nie ma. Jest adwent. Nadchodzę, przychodzę, będę. Piękny, przyozdobiony stół, smacznie przyrządzone posiłki, świeczki na choince, kolędy, pojednanie, życzenia, Wszystko to jest niesamowite. Kocham atmosferę świąt Bożego Narodzenia. Kocham tą atmosferę. Ale chcę krzyczeć, nie pozwólcie, nie pozwólmy, aby nasza miłość czy naszych braci oziębła. Usłyszeliśmy, czasy są złe. Naród występuje przeciwko narodowi. Wszędzie słychać wojny, trzęsienia ziemi, nieszczęście, głód, bieda. Ludzie są wydawani. Po chwilach celebracji zwróćcie uwagę, aby podnieść ich na duchu, że co by się nie działo, przyjdzie sprawiedliwość. Przyjście Pana jest bliskie. Może nie w moim wymiarze, ale sam powiedział. Pamiętam słowa 20 lat temu u nas w kościele, kiedy prorokowali niektórzy, że Bóg mówi, już wstałem z tronu. Stałem w stronę po to, abyście wy mogli przeżyć pomnożenie. Ale jak wstałem w stronę, to mój czas przyjścia jest bliski. Bo bliskość Dnia Pańskiego, czyli powtórnego przyjścia Chrystusa, nabiera powagi. I otwórzmy Malachiasza, 3 rozdział, 19-20. Bo oto nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem. I spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan Zastępów. Tak, że im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki. Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. I będziecie wychodzić z podskakiwaniem, jak ci lęta wychodzą z obory. Jak przygotowywałem ten tekst, starałem sobie wyobrazić, jak wychodzą małe cielaczki z obory, jak podskakują na jedną nóżkę. Jaka radość musi ogarniać tych, którzy pójdą z Panem. Jaka radość musi wypełniać ich serca. To jest druga część. Jak czytaliśmy, są dwie możliwości. Nieodkupiony, oziębły, nie uniknie kary. Ale żyjący dla Boga będzie z radością celebrował ten dzień. Przyjdzie ten dzień, jak złodziej. Albo do ognia, albo do radości, do podskakiwania. I tak jak mówiłem na początku, będę chciał zrobić wezwanie. Będę chciał, żebyśmy wstali. Wstańmy, proszę, będziemy się modlić. Bo Kościół ma dbać o to, żeby nie było nikogo oziębłego pośród nas. Kościół ma rozdmuchiwać atmosferę duchową. Jeśli jest ktoś tutaj na sali, czuje, że jego miłość oziębła, że nie czuje radości z przyjścia ponownego Pana, może gdzieś to już zlekceważył, może uciski, może niedola, może jakieś inne rzeczy sprawiły to, że jesteś już jedną drogą gdzieś w innym miejscu. Podnieś rękę, będziemy się modlić. Bóg jest tu obecny. On chce ci dać radość nie tylko na 24 grudnia, ale na wieczność. Bo Bóg obiecał, że przyjdzie. Przyjdzie po swój Kościół. Panie, ja dziękuję Ci za nasze serca. Dziękuję Ci za to, że Ty masz o nas staranie. Dziękuję Ci za to, że Twój Kościół będzie się pocieszał, będzie się podnosił. Proszę Cię o każde serce, które dzisiaj czuje, że jest może zdeptane, może już nie ma siły, może już oziębłe. I dzisiaj wzywam Twojego świętego imienia nad każdym z tych serc, abyś się dotknął, abyś pobłogosławił, abyś wlał nadzieję, aby te słowa nie były jako oskarżenie, które dzisiaj słyszeliśmy, ale aby były zachętą do radości, aby były mocą i fundamentem do tego, aby pójść dalej. Abyśmy oczekiwali, każdy z nas pojedynczo jako Kościół, drugiego Adwentu. I wołali tak, Panie, przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu.
Dzisiaj o to Cię proszę dla mnie, dla moich braci, dla moich sióstr. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.